Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie pozdrawiamy słuchaczy Radia Maryja. Zapraszamy na naszą cykliczną, cotygodniową audycję Szukając Słowa Bożego. Dzisiaj naszym gościem jest ksiądz profesor, doktor habilitowany Henryk Witczyk, wykładowca Pisma Świętego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a także przewodniczący dzieła biblijnego. Bardzo serdecznie witamy.
Witam Ojca, witam Państwa, szczęść Boże. Szczególnie serdecznie pozdrawiam w trwającym tygodniu biblijnym.
No właśnie, tytułów byłoby bardzo wiele, bo wiemy, że ksiądz profesor jest w bardzo wiele rzeczy pięknych, biblijnych, zaangażowanych, ale właśnie ten przewodniczący dzieła biblijnego, ten tytuł jest teraz najbardziej aktualny. A w kilku słowach to dzieło biblijne obejmuje jaki zakres, tak można powiedzieć, działalności czy wpływu?
Najbardziej ogólnie ujmując, zadaniem dzieła biblijnego jest apostolat biblijny, czyli przybliżanie najszerszym kręgom dzieci, młodzieży, osób dorosłych, rodzinom, osobom cierpiącym Słowa Bożego, w tym znaczeniu przybliżanie po prostu najgłębszego sensu tegoż Słowa. Wychodzimy bowiem z założenia, że praktycznie w większości polskich domów, polskich rodzin znajduje się Księga Pisma Świętego, przynajmniej Nowy Testament czy Ewangelię, ale nieustannie potrzeba, i to coraz bardziej potrzeba, po prostu doprowadzania młodych chrześcijan czy starszych do osobistego dialogu z Chrystusem, z Panem Bogiem, który mówi do nas właśnie poprzez te słowa utrwalone na kartach Pisma Świętego, zarówno ksiąg Starego, jak i Nowego Testamentu. I co więcej, ma nam codziennie coś nowego, niezwykle ważnego i odpowiadającego naszej sytuacji życiowej do powiedzenia. I dzisiejsza niedziela, zwana też niedzielą dzisiejsza w znaczeniu ta, do której się przygotowujemy, 15 maja, zwana niedzielą Dobrego Pasterza, zobaczymy, jak bardzo mocno tę kwestię więzi między chrześcijaninem a Chrystusem, więzi, którą tworzy, którą pogłębia, którą kształtuje Słowo Boże, jak bardzo mocno podkreśla.
A więc przystępujemy do lektury tych właśnie czytań niedzielnych. Jak zawsze na początku nasza modlitwa do Ducha Świętego, a potem teksty pierwszego czytania, drugiego czytania i Ewangelii.
Duchu Święty, wypełnij swą świątynię, moje ciało. Mieszkaj we mnie, cały jestem tu. Duchu Święty, wypełnij swą świątynię, moje ciało. Mieszkaj we mnie, cały jestem tu. Ty ocaliłeś od śmierci moje życie.
Nasze westchnienie.
Zanim wysłuchamy pierwszego czytania, chciałbym poczynić dwa słowa komentarza, byśmy zwrócili uwagę na to, co najważniejsze. Zwróćmy uwagę, w jakim dniu święty Piotr wygłasza praktycznie swoją, nie tyle nawet homilię, co kerygmat, a więc orędzie o Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym. Jest to dzień Pięćdziesiątnicy. Kerygmat, który głosi Piotr, zwany też świadectwem, inspirowany jest mocą, światłem, mądrością Ducha Świętego. Wiedząc to, zwróćmy uwagę na to, jakie prawdy o Chrystusie ukrzyżowanym, Jezusie z Nazaretu, apostoł w tym tak ważnym, przełomowym dla dziejów ludu Bożego dniu podkreśla. A teraz wysłuchajmy właśnie tego, co mówi święty Piotr.
Czytanie z Dziejów Apostolskich. W dzień Pięćdziesiątnicy stanął Piotr z 11 i przemówił donośnym głosem. Niech cały dom Izraela wie z niewzruszoną pewnością, że tego Jezusa, którego wyście ukrzyżowali, uczynił Bóg i Panem i Mesjaszem. Gdy to usłyszeli, przejęli się do głębi serca i zapytali Piotra i pozostałych apostołów. Cóż mamy czynić, bracia? Powiedział do nich Piotr. Nawróćcie się i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha Świętego. bo dla was jest obietnica i dla dzieci waszych, i dla wszystkich, którzy są daleko, a których powoła Pan Bóg nasz. W wielu też innych słowach dawał świadectwo i napominał: ratujcie się z tego przewrotnego pokolenia. Ci więc, którzy przyjęli jego naukę, zostali ochrzczeni i przyłączyło się owego dnia około 3000 dusz.
Jak łatwo zauważyliśmy, apostoł podkreśla zarówno tytuł Mesjasz, jak też Pan. Pan w znaczeniu Bóg po prostu. Poprzez zmartwychwstanie Chrystus objawił się jako osoba boska. To stało się dla uczniów, dla apostołów oczywiste. Równocześnie widzimy w tym piotrowym kerygmacie wielkie wezwanie do nawrócenia. Nawróćcie się, ratujcie się z tego przewrotnego pokolenia. Równocześnie apostoł wskazuje metodę, oczywiście jest to sakrament chrztu, poprzedzony przyjęciem nauki, przyjęciem tegoż właśnie świadectwa o ukrzyżowanym Jezusie. To w tak wielkim skrócie można wyakcentować zasadniczą treść tego właśnie kerygmatu piotrowego. Teraz wysłuchajmy tych przepięknych strof psalmu 23, w których starożytny Hebrajczyk pokazuje rolę Boga w odniesieniu do wierzącego, Boga, który jest pasterzem swojego ludu.
Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie. Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć, orzeźwia moją duszę. Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach, przez wzgląd na swoją chwałę. Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Kij Twój i laska pasterska są moją pociechą. Stół dla mnie zastawiasz na oczach mych wrogów. Namaszczasz mi głowę olejkiem, kielich mój pełny po brzegi. Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną przez wszystkie dni życia i zamieszkam w domu Pana po najdłuższe czasy.
A teraz wysłuchamy drugiego czytania z pierwszego listu świętego Piotra Apostoła, rozdział drugi. Zanim wysłuchamy tej wspaniałej praktycznie homilii, jak podkreślają niektórzy badacze, egzegeci, jakkolwiek ostatecznie treść tej homilii ujęta jest w formę listu, warto pamiętać, iż święty Piotr odpowiada na bardzo takie intensywne, żarliwe pytania chrześcijan z Azji Mniejszej, ze wspólnot chrześcijańskich, które przyjęły właśnie orędzie o Jezusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym z ust świętego Pawła, apostoła. Przedstawiciele tych kościołów przybyli do Rzymu, prosząc świętego Pawła o naukę, o wskazówki, co mają czynić wtedy, gdy są po prostu wyszydzani przez pogan, gdy są źle traktowani, prześladowani. Nie spotkawszy już świętego Pawła, zwrócili się do apostoła Piotra i oto właśnie wysłuchamy odpowiedzi znów tegoż samego właśnie apostoła, świętego Piotra, co mówi tym, którzy borykają się w swoim życiu chrześcijańskim z wszelkiego rodzaju przeciwnościami ze strony pogan.
Czytanie z pierwszego listu świętego Piotra Apostoła. Najdrożsi, to się Bogu podoba, jeżeli dobrze czynicie, a przytrzymacie cierpienia. Do tego bowiem jesteście powołani. Chrystus przecież również cierpiał za was i zostawił wam wzór, abyście szli za nim jego śladami. On grzechu nie popełnił, a w jego ustach nie było podstępu. On, gdy mu złorzeczono, nie złorzeczył, gdy cierpiał, nie groził, ale oddawał się temu, który sądzi sprawiedliwie. On sam w swoim ciele poniósł nasze grzechy na drzewo, abyśmy przestali być uczestnikami grzechów, a żyli dla sprawiedliwości. Krwią Jego ran zostaliście uzdrowieni. Błądziliście bowiem jak owce, ale teraz nawróciliście się do pasterza i stróża dusz waszych.
Zauważyliśmy zapewne, na czym polega sama istota tej odpowiedzi, której udziela apostoł. Chrześcijanin, zwłaszcza wtedy, gdy spotyka się z prześladowaniami, z niezrozumieniem, cierpieniami, które są mu zadawane niesprawiedliwie, winien być wpatrzony w Chrystusa, winien postępować za Chrystusem jako swoim pasterzem, a równocześnie stróżem dusz. To przepiękne określenie tutaj znajdujemy. Chrystus, który przewodzi chrześcijaninowi na drodze życia, prowadzi go przez przeróżne sytuacje życiowe, nawet jeżeli są one pełne doświadczeń, przeciwności, to ostatecznie jest to droga prowadząca do zwycięstwa, tak jak droga Chrystusa, który przyjął cierpienia, nie złorzeczył, nie groził, ale ostatecznie jest źródłem usprawiedliwienia, jest źródłem zbawienia, tak jak mówi tutaj apostoł, przepiękne zdanie, krwią Jego ran zostaliście uzdrowieni. Za chwilę wysłuchamy z kolei Ewangelii. Jest to początek 10 rozdziału Ewangelii według świętego Jana. Zanim zaczniemy słuchać tych wersetów, chciałbym kilka słów powiedzieć na temat budowy tego fragmentu. Wtedy łatwiej będzie nam uchwycić zasadnicze tematy. Otóż te 10 wersetów, które będziemy za chwilę czytali i będziemy się wsłuchiwali w ich treść, dzieli się na 4 części. Mianowicie pierwsze 2 wersety to swoiste wprowadzenie, w którym Pan Jezus mówi o 2 motywach, mianowicie motyw bramy i motyw pasterza. Z kolei w dalszej części, wersety 3 do 5, Pan Jezus opowiada o działalności pasterza względem owiec, wylicza kilka takich działań pasterza względem owiec i równocześnie opowiada o reakcji owiec na działanie pasterza. To działanie pasterza jest skontrastowane z działaniem osób, które Pan Jezus nazywa złodziej i rozbójnik. Ci wypełniają całkowicie przeciwne czynności. W trzeciej części tego fragmentu, wersety 6 i początek 7, to komentarz ewangelisty. Stwierdza mianowicie to bardzo znamienne słowo, warto na nie zwrócić uwagę. Mianowicie w przekładzie mamy słowo przypowieść, de facto jednak to nie jest przypowieść w sensie ścisłym, lecz innego rodzaju gatunek literacki. Podobieństwo, mowa zagadkowa, tajemnicza mowa, tę tajemniczą mowę wygłosił im Jezus, ale oni nie pojęli znaczenia tego, co im mówił. Powtórnie więc powiedział do nich Jezus. Mamy tutaj przepiękny komentarz. Ewangelista podkreśla, iż już w czasie ziemskiej działalności Pan Jezus musiał swoje wypowiedzi dodatkowo wyjaśniać, komentować uczniom. Pokazuje po prostu Jezusa jako nauczyciela, mistrza, który wprowadza w samą głębię słów, które objawia. I wreszcie zasadnicza część tej perykopy, tego fragmentu, wersety od 7c do 10, mowa nawiązująca do początku, ale wyjaśniająca tylko motyw bramy. Na początku Pan Jezus mówi i o bramie, i o pasterzu. Natomiast motyw pasterza zostanie rozwinięty w dalszej części rozdziału 10, czyli w wersetach od 11 do 18. Czyli krótko mówiąc, w dzisiejszej Ewangelii, jakkolwiek jest mowa o działaniu pasterza względem owiec, o reakcji owiec na działanie pasterza, to jednak motywem dominującym jest motyw bramy. słowa Chrystusa, który mówi: ja jestem bramą owiec. Wysłuchajmy teraz tego fragmentu w komentarzu po wysłuchaniu. Jeszcze będę chciał zwrócić naszą uwagę na jedno, drugie, trzecie sformułowanie, które nam pomoże uchwycić samą głębię tejże właśnie zarówno tajemniczej mowy Chrystusa, jak też tego finalnego wyjaśnienia, które pada w dwóch ostatnich zdaniach.
Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu otwiera oddźwierny, a owce słuchają jego głosu. Woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, a owce postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych. Tę przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im mówił. Powtórnie więc powiedział do nich Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony, wejdzie i wyjdzie i znajdzie paszę. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości.
Zanim skoncentrujemy naszą uwagę na ostatnich trzech wersetach tej zasadniczej właśnie części wysłuchanej Ewangelii, gdzie Pan Jezus podaje najgłębsze znaczenie wygłoszonej wcześniej mowy tajemniczej i zagadkowej, zadajmy sobie pytanie, o czym, do jakiej sytuacji historycznej nawiązuje właśnie w pierwszych dwóch wersetach. Mianowicie mówi tutaj: kto nie wchodzi do owczarni przez bramę. Jest to przekład troszeczkę niedokładny, wszak w tekście greckim mamy rzeczownik aule, który oznacza dziedziniec. Dziedziniec owiec, dokładnie należałoby przetłumaczyć. Otóż o co chodzi? Do jakiej sytuacji Pan Jezus nawiązuje? Gdy weźmiemy pod uwagę teksty paralelne, to zauważymy, iż ten rzeczownik bardzo często w Starym Testamencie, ale też i w dwóch tekstach Nowego, oznacza po prostu dziedziniec świątyni. Pan Jezus w 7 rozdziale 4 Ewangelii, dowiadujemy się o tym, przybył właśnie na uroczyste święto namiotów, celebrowane właśnie w świątyni w Jerozolimie. Podkreśla, że przyszedł jako publicznie znany nauczyciel po prostu, nie jako ktoś, kto udaje kogoś innego, nie przychodzi jako zwodziciel, nie przychodzi też jako działacz polityczny, czyni do tego rodzaju ról aluzję, mówiąc, że są też tacy, którzy na dziedziniec świątyni potrafią wdzierać się jako złodzieje i rozbójnicy, czyli jako ci, którzy głoszą fałszywe teorie dotyczące siebie jako mesjaszy, bądź też przychodzą jako mesjasze polityczni, tak zwani wyzwoliciele ludu spod okupacji rzymskiej. Były takie sytuacje. Do nich Pan Jezus tutaj czyni aluzję. Może od razu powiedzmy, że jest to wyraźnie aluzja do rebelii zelotów z czasów Piłata, o czym mamy informację, czy do tak zwanych pseudomesjaszy, Teudas czy Juda Galilejczyk, o których mowa jest choćby w Dziejach Apostolskich w rozdziale 5. A więc to umiejscowienie mowy Chrystusa w świątyni jerozolimskiej, odniesienie tego jego wejścia do, na dziedziniec owiec jest niesamowicie ważne, ponieważ mówi nam o tym, iż Jezus jako prawdziwy Mesjasz zjawia się w samym centrum życia ludu pierwszego przymierza, w Jerozolimie, w świątyni, przemawia otwarcie, zwraca się ze swoim nauczaniem do tego właśnie zwykłego, prostego, wierzącego ludu żydowskiego, który oczywiście pod przewodnictwem swoich arcykapłanów uczonych w piśmie przybył na święto, by oddawać cześć Bogu. W dalszej części Pan Jezus określa relację, jaka zachodzi między tym, kto jest właśnie pasterzem w znaczeniu nauczycielem, a owcami, czyli ludem zgromadzonym właśnie w świątyni. Wylicza tutaj te czynności, jakie spełnia pasterz, przypomnijmy je sobie, ponieważ to przepiękne działania, właśnie wszystkie ukierunkowane czy związane z czynnością nauczyciela. Zwróćmy na to uwagę. Woła swoje owce po imieniu. One słuchają jego głosu, wyprowadza je, następnie staje na ich czele, czyli prowadzi je, a następnie one postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Mamy więc kilka bardzo charakterystycznych czynności, które spełnia właśnie pasterz, nauczyciel, zwracający się do ludu Bożego, często metaforycznie przedstawionego jako owczarnia Boża. Może zwróćmy też uwagę na to charakterystyczne tutaj sformułowanie głos. Chodzi o taką właśnie bezpośrednią, bliską formę obecności i nauczania związanego z tym, że można słuchać po prostu nauczyciela. Nie chodzi tylko o jakieś czytanie, przyjmowanie informacji podawanych jakby przez innych, lecz jest to wsłuchiwanie się w głos samego nauczyciela. A więc to jest objaśnienie na płaszczyźnie historii tego, o czym mowa w tej pierwszej części dzisiejszej Ewangelii, w tej mowie tajemniczej. Mogliśmy, jak sądzę, zauważyć, jak bardzo ważne jest odkrycie właśnie tej sytuacji historycznej, do której Pan Jezus tutaj nawiązuje. Tutaj nie mamy aluzji do sielankowego życia pasterskiego, w jakiejś mierze, tam jeden czy drugi motyw zapewne tak, ale przede wszystkim chodzi tutaj Chrystusowi o ukazanie siebie jako nauczyciela ludu Bożego zgromadzonego w świątyni w Jerozolimie, w obrębie dziedzińców tej świątyni. Co więcej, nauczyciela, który wyprowadza owce rozpoznające w nim Mesjasza poza obręb tej świątyni, czyli poza obręb ekonomii Starego Przymierza, czyli poza obręb judaizmu. W drugiej części, już zwróćmy uwagę właśnie na tę samą wykładnię, którą Pan Jezus daje, mamy dopowiedzenie niesamowicie ważne, bo czynność pasterza Pan Jezus wyjaśni w dalszej części 10 rozdziału, w wersetach od 11 do 18, cały szereg innych czynności, jakie spełnia dobry pasterz. Natomiast w tych wersetach, które czytamy dzisiaj, Pan Jezus koncentruje się na roli bramy i to stwierdza po prostu w sposób niezwykle zaskakujący. Ja jestem bramą owiec. Wcześniej, na początku Ewangelii, była mowa o dziedzińcu owiec, do którego prowadzi brama. Otóż, by nie wnikać już w szczegóły, trzeba naprawdę precyzyjnie odpowiedzieć na pytanie, co ma na myśli, mówiąc o sobie, jestem bramą owiec. Podaje się w studiach, w komentarzach, w artykułach naukowych różne rozwiązania, odpowiedzi na to pytanie, jednak najbardziej uzasadniona i przekonująca jest ta odpowiedź, w świetle której rzeczownik brama jest po prostu odniesieniem do świątyni. Tak jak w psalmach, często na przykład w psalmie 122, już stoją nasze nogi w Twoich bramach, Jeruzalem. Bramy świętego miasta i bramy dziedzińca świątyni, symbolizujące po prostu święte miasto, a jeszcze dokładniej samą świątynię. czy w psalmie 118, werset 21, brama pańska, to jest synonim świątyni po prostu, bramy stanowiącej integralną część całej budowli. I często mamy w Piśmie Świętym takie zjawisko, że przywołując tylko fragment danej budowli, ten ogromnie ważny fragment, mamy na myśli de facto całą budowlę. Czyli, krótko mówiąc, Pan Jezus, gdy mówi, ja jestem bramą owiec, chce powiedzieć, ja jestem świątynią, nową świątynią. Ta, która dotychczas istniała, Salomonowa, odbudowana potem przez Zorobabela, druga świątynia, ona, jak wiemy, zostanie zburzona w 70 roku. Pan Jezus tutaj zapowiada powstanie nowej świątyni, już o zupełnie innym charakterze. Jego osoba, jego zmartwychwstałe ciało jest właśnie tą nową przestrzenią, nową sferą, w której mają gromadzić się owce, te jego owce, czyli ci, którzy słuchają jego głosu, wierzą w niego i idą za nim. A więc mamy odpowiedź na to pytanie tutaj zasadnicze, co Pan Jezus ma na myśli, mówiąc, ja jestem bramą owiec. Zwróćmy uwagę też na to określenie, ja jestem, bardzo uroczysty zwrot, określający, iż mamy do czynienia z rzeczywistością boską. Ta świątynia to jest przede wszystkim właśnie sfera obecności Bożej. Chrystus zmartwychwstały jako cały, pełen po prostu chwały Bożej. Postać boska. To nie jest jakaś właśnie pierwsza, lepsza osoba ludzka, lecz mamy tutaj do czynienia właśnie z tą rzeczywistością duchową natury absolutnie boskiej. Równocześnie Pan Jezus czyni tutaj aluzję do owych złodziei, rozbójników, o których już mówiliśmy. Jest to przywołanie niesamowicie ważne, ponieważ pokazuje, iż zarówno współcześni Chrystus Żydzi wierzący w Niego, później chrześcijanie pochodzący z narodów pogańskich, nieustannie wystawieni są na wielkie niebezpieczeństwo ze strony takich właśnie pseudo-zbawicieli, pseudo-mesjaszy, tych, którzy przychodzą właśnie tylko po to, aby zwodzić ludzi, a ostatecznie doprowadzają ich do wyniszczenia, do zatraty, jeśli chodzi o sens zbawczy, bo użyty jest tutaj bardzo mocny czasownik, notabene trzy czynności tychże złodziei i rozbójników. Kradną, zabijają i niszczą. Zwłaszcza ten trzeci czasownik niszczyć ma sens teologiczny, głęboki po prostu. Oznacza, że nie doprowadzają ludzi do zbawienia, nie dają ludziom życia wiecznego, a więc rozgrywa się prawdziwy dramat, tragedia ludzi, którzy są wydani na pastwę takich właśnie pseudo-zbawicieli, pseudo-mesjaszy, inaczej mówiąc złodziei i rozbójników. I wreszcie Pan Jezus finalizuje swoją wypowiedź dotyczącą Jego osoby jako bramy. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości. Właśnie te owce, które wchodzą i wychodzą, tak jak to tutaj jest pięknie powiedziane, znajdują w nim paszę. Pasza, symbol właśnie darów życia wiecznego, ono znajduje się tylko i wyłącznie w nim. Mamy tutaj zatem powiedziane, iż Jezus zmartwychwstały to taka nowa świątynia, przestrzeń duchowa, w której człowiek wierzący w Niego znajduje po prostu życie wieczne i to znajduje życie wieczne w obfitości. Tak więc przechodząc już do naszej medytacji, spróbujmy szukać odpowiedzi na następujące pytanie. W jaki sposób człowiek wchodzi do tej świątyni, którą jest zmartwychwstały Jezus? Tak jak on mówi, ja jestem bramą owiec, dla owiec, otwartą przed owcami. Kto chce być zbawiony, winien wejść w tę bramę, czyli wejść do tej świątyni, którą jest on sam zmartwychwstały. W dzisiejszych czytaniach, w psalmie, znajdziemy kilka niezwykle ważnych odpowiedzi na to pytanie, jak się wchodzi do tej bramy, do tej świątyni, którą jest zmartwychwstały Jezus. Chciałbym gorąco prosić, byśmy w naszych wypowiedziach szukali właśnie odpowiedzi na to pytanie. Darujmy sobie różnego rodzaju takie osobiste, różne refleksje. Wiem, że niektórzy z Państwa przygotowują się kilka dni często, medytują samodzielnie nad daną perykopą, ale chciałbym, aby te audycje, szukając Słowa Bożego, miały naprawdę taki charakter właśnie wspólnego poszukiwania na odpowiedź wynikającą z orędzia wysłuchanych czytań. A to pytanie, które wynika z dzisiejszych wszystkich czterech pytań, brzmi następująco. Jak wejść, jak się wchodzi do tej bramy, którą jest zmartwychwstały Jezus, w tę przestrzeń nowej świątyni, którą jest zmartwychwstały Jezus? Szukajmy właśnie w tekstach odpowiedzi na to pytanie. Sądzę, że znajdziemy z łatwością, wszak są one bardzo przejrzyście podane, a w naszej tutaj wspólnej rozmowie będziemy starali się te odpowiedzi jakoś jeszcze może poszerzyć, pogłębić, uzupełnić o odpowiednie doświadczenia życiowe. A więc szukamy Słowa Bożego, czyli odpowiedzi na pytanie, jak w świetle dzisiejszego Słowa Bożego człowiek i chrześcijanin wchodzi coraz głębiej w tę przestrzeń duchową, nową, którą jest zmartwychwstały Jezus, w którym jest pełnia życia.
I zachęcamy do naszych rozmów, do telefonów. Przypomnę, gościem jest ksiądz profesor doktor habilitowany Henryk Witczyk, biblista, przewodniczący dzieła biblijnego. 655-2355, 655-2356, numery dla Polski, numery dla zagranicy, 655-2333, 655-2366. Mamy już pierwszy telefon. Bardzo prosimy, Radio Maria.
Pan Jezus Chrystus. Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Krystyna, no chciałam króciutko podziękować za tę naukę i często zastanawiałam się nad tym słowem. Więc tą bramą jest świątynią. Możemy dostać się tylko poprzez sakramenty święte. Szczególnie teraz, prawda? Jak Pan Jezus przypomina, że ja jestem chlebem życia, kto pije, kto spożywa moje ciało, pije moją krew, ten ma życie. Więc to dla mnie jest taką istotą tego pożywienia, jako właśnie wchodzę przez Chrystusa do tej świątyni, gdzie mam to pożywienie na życie wieczne.
Spróbujmy od razu uzupełnić tę wypowiedź o sakrament najbardziej podstawowy, o którym właśnie święty Piotr mówi w dzisiejszym pierwszym czytaniu, bez którego nie można by było przyjmować ciała i krwi pańskiej.
Tak, najświętszy Amen.
Mamy tutaj właśnie, apostoł mówi, niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa. A więc mamy sakrament chrztu, sakrament, który właśnie jest pierwszym wejściem, takim zasadniczym właśnie wejściem, sakrament, w którym rzeczywiście Chrystus otwiera się przed nami, możemy się w nim zanurzyć, właśnie cała metaforyka chrztu jako zanurzenia w jego krzyżu i zmartwychwstaniu na to wskazuje. A więc mamy właśnie sakramenty z tym sakramentem chrztu jako podstawowym, otwierającym nam tę bramę, którą jest Chrystus zmartwychwstały. No i oczywiście Eucharystia, bardzo trafnie przywołana, właśnie dająca pełni życia, o której też dzisiaj w Ewangelii mowa.
Mamy kolejny telefon.
Dzięki bardzo za tę pierwszą odpowiedź.
Tak, dziękuję pani Krystynie. Proszę bardzo, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam gości w studiu i mówi Elżbieta. Ja uważam też, że właśnie pierwszym sakramentem przejścia przez tą bramę jest chrzest, ale potem nawrócenie. I w wolności wybranie właśnie Chrystusa za swojego jedynego Pana i Króla. I słuchanie właśnie Jego głosu, a więc słuchanie Jego głosu to jest sakrament i Eucharystii, to jest też sakrament pokuty, który umożliwia ciągłe właśnie nawracanie i słuchanie tego głosu tą drogą właśnie wejścia przez tę bramę i dalej drogą kroczenia do tej, bo Jezus jest jedynym naszym pośrednikiem między Bogiem a mną, prawda, a nami, a ludźmi, więc właśnie słuchanie Jego głosu, proszenie o to, żeby ten głos słuchać i rozumieć poprzez właśnie zanurzanie się w Słowie Bożym, to jest też właśnie to możliwość wejścia przez tą bramę, jaką jest Jezus Chrystus. To tyle chciałam powiedzieć.
Tak, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Rzeczywiście bardzo trafna druga odpowiedź. Można tylko właśnie się zastanowić, czy to słuchanie głosu następuje już po Chrzcie Świętym, czy jeszcze wcześniej. Oczywiście na pewno po Chrzcie Świętym również nie tylko następuje, ale się intensyfikuje, ale też przed chrztem, bo chrzest nie jest jakimś takim sakramentem, który nagle spada na człowieka, zwłaszcza gdy przyjmuje chrzest osoba dojrzała, czy nawet jeżeli dziecko przyjmuje, no to przyjmuje w wierze rodziców, swoich rodziców, rodziców chrzestnych, w wierze Kościoła. A więc to przyjęcie nauki właśnie Ewangelii, co święty Piotr tutaj mówi, a raczej autor dziejów. Ci, którzy przyjęli naukę Piotra, zostali ochrzczeni i przyłączyło się owego dnia około 3000 dusz. A więc mamy tutaj właśnie kolejną odpowiedź na nasze pytanie, w jaki sposób wchodzimy do tej świątyni, w ten wspaniały świat, niebiański świat, jakim jest zmartwychwstały Chrystus, przyjmując Jego naukę. Dziękuję bardzo za przywołanie, zwłaszcza tej metafory, symbolu, głosu. Wszak ta nauka to nie jest właśnie jedynie jakaś teoria. Oczywiście, że tak, bo również katechizm to są prawdy wiary poukładane, Ewangelia przełożona na pewne prawdy wiary, ale to chodzi też o taką naukę niezwykle żywą, o ten właśnie osobisty dialog wierzącego chrześcijanina z dobrym pasterzem, nauczycielem, który mówi, Bóg, który mówi, Chrystus, który mówi, Duch Święty, który mówi do człowieka, do Kościoła, chrześcijanin, który wsłuchuje się w ten głos. Im więcej się wsłuchuje, tym bardziej wnika właśnie coraz głębiej, zanurza się w tej wielkiej rzeczywistości duchowej, jaką jest zmartwychwstały Chrystus, świątynia nowa.
Mamy na antenie kolejny głos, to Paweł Sokół. Witamy Cię, proszę bardzo.
Ja bym chciał podziękować za tę audycję, bo to jest wspaniała audycja. Chciałbym pozdrowić ojca prowadzącego i księdza.
Profesora. A poza tym, jakąś taką refleksję jako młodemu człowiekowi?
Za bardzo nie mam.
Tylko słuchasz nas.
Tak.
To dobrze.
Wspaniała audycja dla mnie.
W jakim wieku jesteś? Ile masz lat?
15 lat i do bieżowania się przygotowuję.
A, to widać właśnie tę wrażliwość na Słowo Boże w osobie, która przygotowuje się do przyjęcia tegoż właśnie daru Ducha Świętego. Dziękujemy Ci bardzo za ten głos, bo doskonale obrazujesz właśnie to, o czym mówi tutaj święty Piotr w tym swoim kerygmacie, że oprócz sakramentu Chrztu Świętego na odpuszczenie grzechów weźmiecie w darze Ducha Świętego. Właśnie to jest kolejna, właśnie szukam odpowiedniego słowa, bo trudno powiedzieć pomoc, wręcz osoba, która pomaga chrześcijaninowi w tym właśnie wnikaniu coraz głębiej, jednoczeniu się coraz głębiej ze zmartwychwstałym Chrystusem. Duch Święty.
I ufamy, że Paweł będzie lektorem w przyszłości, a może już jest. Po bierzmowaniu zazwyczaj się kurs lektorski czytania Pisma Świętego.
Ale ta wrażliwość na Słowo Boże, na komentowanie Słowa Bożego już zdradza bardzo wiele właśnie tej wrażliwości pochodzącej z daru Ducha Świętego. Oczywiście już w sakramencie chrztu otrzymujemy pierwsze dary Ducha Świętego, ale oczywiście pełnię darów Ducha Świętego jako dar otrzymujemy właśnie w sakramencie bierzmowania. A więc mamy tutaj kolejną odpowiedź, trzecią już odpowiedź na nasze pytanie, w jaki sposób człowiek, chrześcijanin, coraz mocniej wnika, zaczyna żyć w tym wnętrzu wspaniałym, jakim jest zmartwychwstały Chrystus. Jest to działanie Ducha Świętego, który chrześcijanina wprowadza w misterium, w tajemnicę tej boskiej osoby, jaką jest Chrystus.
Przypomnę, że trwa audycja Szukając Słowa Bożego. Dzisiejszym naszym gościem i też tym, który tłumaczy nam Pismo Święte na najbliższą niedzielę jest ksiądz profesor doktor habilitowany Henryk Witczyk, przewodniczący dzieła biblijnego, a my rozmawiamy z naszymi słuchaczami, odbierając telefony, które mamy kolejne. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maryja. Proszę bardzo, słuchamy.
Chciałem powiedzieć, panie...
Ale niestety coś tutaj nam niewyraźnie się połączenie udało, więc myślę, że za chwilę będzie okazja jeszcze tutaj, jak ksiądz profesor właśnie apelował, nie tyle dzielić się jakimiś swoimi wrażeniami takimi duchowymi, ale też i przemyśleniem, które... I pytaniem,
właśnie,
prawda? Pytaniem,
to jest okazja. Wspólnie szukajmy odpowiedzi na postawione pytanie, bo jesteśmy już słuchaczami wyrobionymi, słuchamy bardzo wiele kateches, samodzielnie czytamy Pismo Święte, mamy też odpowiednie książki, opracowania i jesteśmy w stanie po prostu samodzielnie też myśleć biblijnie, czyli szukać właśnie odpowiedzi na postawione pytanie przez prowadzącego, bo to się nazywa medytacją, to się nazywa właśnie szukaniem Słowa Bożego, czyli szukaniem odpowiedzi orędzia, Bożego orędzia na dzisiaj. Proszę bardzo, słucham.
Tak.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Co ja chciałam powiedzieć, takie moje osobiste.
Witamy Pani Maria z Podkarpacia, tak? Po pierwsze.
Tak. Przed spotkaniem Pana Jezusa osobiste i Jego słowo do mnie i moja odpowiedź i dopiero się zaczyna prawdziwa takie przeżywanie w Duchu Świętym oczywiście, ale to jest, to trwa latami i to od tego się właściwie zaczyna, ale to jest bardzo szerokie i głębokie sprawy, także ja nie chcę więcej nic takiego mówić.
Dobrze, Pani
ale
Mario.
To, co Pani Maria powiedziała, jest rzeczą bezcenną wręcz. Właśnie, bo nam się często wydaje, że chrześcijaninem człowiek staje się w jednym momencie, właśnie przyjmując sakrament chrztu, czy bierzmowania, czy inny sakrament i potem już jakoś tak pozostaje się na pewnym poziomie życia chrześcijańskiego. Otóż przyjęcie sakramentów to jest zaledwie moment początkowy, wyznaczający właśnie wielką drogę, tę drogę właśnie, o której tutaj była mowa w wypowiedzi, drogę nieustannego, codziennego wsłuchiwania się w Słowo Chrystusa, odpowiadania na nie, prośby o kolejne słowo umacniające, pocieszające, objawiające wolę Bożą. To właśnie ten codzienny tydzień po tygodniu, rok po roku, dialog z dobrym pasterzem, który zwraca się do każdego z nas osobiście, tak jak tutaj należy to rozumieć, to przepiękne sformułowanie, że woła po imieniu. To jest bardzo piękne określenie pokazujące, że do każdego z nas Pan Jezus zwraca się osobiście, w tym znaczeniu, że to On zwraca się i do każdego z nas jako osoby, którą dobrze zna. Zna naszą sytuację życiową, pragnienia serca, tęsknoty, oczekiwania, cierpienia. I to jest właśnie ten dialog zaznaczony przy pomocy rzeczownika słuchanie głosu dobrego pasterza, czyli taka żywa rozmowa nie z tekstem natchnionym, choćby tekstem Ewangelii, ale z tym, który przy pomocy tego tekstu mówi do nas żywym słowem właśnie z dobrym pasterzem. Dziękuję bardzo za tę wypowiedź.
Dziękujemy Pani Marii. Szukając Słowa Bożego, kolejny telefon. Bardzo prosimy, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze, dziewica Maria z Gdańska. Nawiązaniu również do poprzedniej wypowiedzi odnośnie wzrastania we wierze, odnośnie formacji, chciałbym przypomnieć taką rzecz, że tak naprawdę tą rzeczą, przez którą my chyba mamy największą szansę wejść do Królestwa Niebieskiego, jest to, czego od nas najbardziej wymaga Chrystus, to o co nas zapyta na sądzie ostatecznym, mianowicie zapyta nas o miłość bliźniego. Zapyta nas przede wszystkim o to, jacy byliśmy dla tych najmniejszych.
A może zechciałby Pan skonkretyzować tę wypowiedź przez pryzmat dzisiejszych czytań, ponieważ w dzisiejszym drugim czytaniu jest na ten temat mowa, tylko pod pewnym aspektem po prostu. Nie wiem, czy ma Pan przed oczami akurat tekst.
Nie, no nie mam, nie mam. Akurat w tej chwili jadę samochodem.
Aha. Dziękujemy zatem za odpowiedź. Właśnie wydaje mi się, że już ona wybrzmiała w całej swojej doniosłości i bez wątpienia tą właśnie drogą prowadzącą chrześcijanina do tej nowej świątyni jest jego miłość, przy czym dzisiejsze właśnie drugie czytanie, czyli nauczanie świętego Piotra adresowane do chrześcijan prześladowanych, mówi o miłości wręcz heroicznej, miłości przebaczającej, miłości do nieprzyjaciół, do wrogów, tak jak tutaj Pan Jezus, który, gdy mu złorzeczono, nie złorzeczył, gdy cierpiał, nie groził, ale powierzał siebie, swoje życie Bogu, który sądzi sprawiedliwie. Więc widzimy po prostu, że dzisiejsze Słowo Boże bardzo mocno konkretyzuje tę drogę miłości po prostu. Wymaga wręcz takiej właśnie postawy miłości nieprzyjaciół, która jest modelowana na miłości Chrystusa, tak jak miłość na przykład świętego Szczepana, pierwszego męczennika. Stąd też zauważmy, jak ten, który umierając przebacza, i to bardzo bolesną śmiercią przez kamienowanie, przebacza, modli się za tych, którzy go właśnie kamienują, widzi niebo otwarte i Jezusa. Właśnie widzimy, jak ten kształt jego miłości do nieprzyjaciół, miłości przebaczającej, heroicznej wręcz, jest jakby taką bezpośrednią drogą wprost prowadzącą go z ziemi w ramiona zmartwychwstałego Chrystusa. To bardzo znamienna scena paralelna, pokazująca właśnie, jak tego rodzaju miłość, miłość też może mniej heroiczna, niekoniecznie od razu do prześladowców, ale do ludzi, którzy nas źle rozumieją, albo z którym trudno nam się porozumieć, czy którzy nas obrażają, czy nie odpowiadają naszym oczekiwaniom, tak jak często w życiu rodzinnym, czy zawodowym. Gdy jednak zdobywamy się na postawę miłości, życzliwości, zrozumienia, dobroci wobec takich właśnie wszelkiego rodzaju przeciwności, udręk, niepowodzeń, często właśnie nawet fałszywych opinii czy zdań, to bez wątpienia kroczymy drogą, która wprowadza nas w zażyłą komunię z Chrystusem Zmartwychwstałym.
Właśnie, to jest też myśl mi taka się przypomniała dzięki temu telefonowi pana Mariusza i odpowiedzi księdza profesora dziennasto w katechezach też u nas powraca w pytaniach, że mówimy, to zdanie jest takie bardzo piękne, będziemy sądzeni z miłości, potem też cytujemy świętego Jana, który mówi, najważniejsza jest miłość. Ale właśnie to, co ksiądz profesor mówi, miłość jest konkretem, to jest konkretny, są konkretne czyny, konkretne gesty, owoce naszego życia. To nie jest tylko to, że my jesteśmy mili dla kogoś, prawda? Czy tylko jakoś tam wyrozumiali, tacy aksamitni. Tylko czasem nawet ta miłość może się wyrażać, że my kogoś napomnimy, upomnimy. Myślę tu o takim napomnieniu rodziców, bo nieraz tak rodzice pytają się, czy mogą powiedzieć coś dorosłemu dziecku. Właśnie w tej miłości można, prawda, powiedzieć słowo.
Tak, tak. To jest ta właśnie miłość, która boleje na widok krzywdy, którą sobie ktoś zadaje i nie pozostaje bezczynna po prostu. To tak jakby lekarz, widząc, że jego no choćby właśnie dziecko, czy ktoś z najbliższej rodziny, czy w ogóle człowiek na ulicy zadaje sobie jakieś wielkie cierpienie, kaleczy swój organizm. Gdyby taki lekarz pozostawał obojętny, bezczynny, po prostu wzruszył ramionami albo odwrócił się, mówiąc, że co mnie to obchodzi. No byłoby to zupełnie niezrozumiałe. Podobnie w sprawach dotyczących wychowania, wzrostu, wiary. Nie możemy pozostawać obojętni, widząc i będąc pewnymi, że ktoś zadaje sobie wielką krzywdę po prostu, wyrządza sobie krzywdę, zadaje sobie ciężki ból, który wcześniej czy później, gdy przestaną działać różnego rodzaju środki odurzające, odczuje bardzo boleśnie. Oczywiście inna kwestia, trzeba tu prosić o światło Ducha Świętego, w jaki sposób takiemu człowiekowi pomóc właśnie, żeby rzeczywiście do niego dotrzeć, bo to są najczęściej ludzie zbuntowani, zamknięci w sobie, no ale to są już inne zagadnienia. Niemniej bardzo mocno związane z treścią drugiego dzisiejszego czytania właśnie, iż to nasze zmaganie się z przeciwnościami, z trudnościami, ale pełne miłości, pełne właśnie takiego zapatrzenia w przykład Chrystusa, to jest właśnie droga prowadząca nas do samego centrum, do samego środka tej nowej, wspaniałej świątyni, którą jest zmartwychwstały Chrystus, w którym jest pełnia życia, pełnia radości, pełnia szczęścia.
Audycja Szukając Słowa Bożego. Odbieramy kolejny telefon. Bardzo prosimy, Radio Maria. Proszę bardzo, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Witamy. Kto i skąd?
Teresa z Małopolski.
Proszę bardzo, Pani Tereso. Słuchamy Panią.
Ja chciałam nawiązać do Słowa Bożego w znaczeniu tym, że zmaganie moje polega na właśnie napominaniu. Oczywiście napominaniu dzieci, które żyją niezgodnie z wiarą. Mam na myśli dorosłe dzieci. Oczywiście jest to ogromna i trudna sprawa, ogromna walka i bardzo trudna sprawa, gdyż nie ma sukcesów. Jest w tym znaczeniu, że
owoców takich.
Nie słucha się rodziców, nie szanuje się rodziców, nie słucha się rodziców, robi się tak, jak nowocześnie się w tej chwili żyje. Nawiązuje tu do właśnie takiego życia przed małżeństwem, do sposobu postępowania w znaczeniu, jakby Boga nie było. Nawiązuje właśnie do tego, że gdzieś tam rodzice ochrzcili dziecko, przygotowali do pierwszej komunii świętej. Później po drodze trudności były w tym, że nie przyjęli bierzmowania. I zaczęła się w tej chwili jakaś ogromna rozterka w tym znaczeniu, że no sakrament na przykład małżeństwa nie chodzi w rachubę bez bierzmowania. Jest tutaj na tym tle no tak. Już...
Ale Pani Teresa, wejdę w słowo, bo tu możemy długo tę historię pewnie tak opowiadać, ale ten konkret Słowa Bożego, które dzisiaj ksiądz profesor właśnie nam tłumaczy, jak Pani, które Pani słowa tutaj dzisiaj szczególnie przypominają też prawdy.
Ja początku nie słyszałam, słuchałam już dyskusję.
Aha. To więc my postaramy się nawiązać do tutaj jakiegoś fragmentu. Ksiądz profesor jest po to w studio, służy nam swoją wiedzą. Pani Tereso, wszystkiego dobrego. Dziękujemy za tą myśl też, taką bardzo konkretną, i dziękujemy za udział w audycji. Pozdrawiamy.
Tak, szczęść Boże.
Bardzo cenna, kolejna bardzo cenna wypowiedź, ściśle związana z treścią pierwszego i drugiego czytania i trzeciego Ewangelii, bo zauważmy, że może zacznijmy właśnie od Ewangelii, że to w Ewangelii Pan Jezus przestrzega, i to zarówno w pierwszej części, jak też i w drugiej, mówiąc o złodziejach i rozbójnikach, o tych, którzy są w stanie właśnie uwieść człowieka, zabić i zniszczyć w znaczeniu zatracić na życie wieczne. Także po prostu człowiek nie osiąga życia wiecznego. Przestrzega przed takimi właśnie możliwościami. Natomiast święty Piotr mówi: ratujcie się z tego przewrotnego pokolenia. Więc chrześcijanie, rodzice wychowujący dzieci swoje czy innych rodzin muszą być tego świadomi, iż ta nasza więź z Chrystusem, nasza, innych, naszych braci i sióstr, jest niesamowicie mocno zagrożona. Zagrożona przez właśnie życie pośród przewrotnego pokolenia. Pokolenia, które proponuje idole różnego rodzaju, ułudy szczęścia. I to poza Bogiem, poza Chrystusem. Tenże święty Piotr właśnie w czytanym dzisiaj liście mówi wręcz, że nieprzyjaciel wasz, jak lew ryczący, krąży szukając kogo by pożarł. Ma na myśli ojca wszelkiego kłamstwa, diabła po prostu, który oczywiście działa poprzez swoje sługi, tych, których już zwiódł, którzy po prostu pozostają głosicielami jego kłamstwa. A więc to, o czym pani przed chwilą powiedziała, jest tutaj właśnie wskazaniem kolejnej niesamowicie ważnej czynności. Czynności polegającej na tym, by bronić w naszych dzieciach, w młodzieży, w nas samych tych początków wiary, tych podstawowych doświadczeń, więzi z Chrystusem, słuchania Ewangelii. Bo zwłaszcza dzisiaj bardzo łatwo zły może zasiać w duszy dziecka, młodego człowieka, ten konkol właśnie, który zajmie całą przestrzeń duszy i nie będzie miejsca już na życie Boże. A więc bez wątpienia to działanie kolejne, które prowadzi człowieka do Chrystusa jako świątyni, to działanie polegające właśnie na tym ratowaniu siebie i ratowaniu innych. W tym działaniu przychodzi nam z pomocą Chrystus. Zwróćmy uwagę, że drugie czytanie kończy się takim zdaniem optymistycznym. Błądziliście jak owce, ale teraz nawróciliście się do pasterza i stróża dusz waszych. A więc osoby, które zmagają się z tego rodzaju właśnie problemami, podejmują to wielkie, wspaniałomyślne, bardzo szlachetne dzieło ratowania swoich dzieci często, czy bliskich z tego przewrotnego pokolenia, winny też liczyć na pomoc Chrystusa, stróża dusz naszych. Trzeba przyzywać Jego pomocy, Jego mądrości, Jego światła, światła Ducha Świętego, a wcześniej czy później musimy mieć nadzieję, że otrzymamy tęże łaskę, o którą prosimy, by ci, którzy zeszli na drogę zatracenia, zagłady, wyniszczenia swojego życia już ziemskiego, bo często te tragedie rozgrywają się już teraz, a tym bardziej narażają na szwank, na niebezpieczeństwo życie wieczne w sobie, by tę łaskę ocalenia tych naszych najbliższych uzyskać przez pośrednictwo właśnie Chrystusa, pasterza, który sam szuka zabłąkanych owiec i dzisiaj przez Piotra nazwany jest przepięknie stróżem dusz naszych.
Mamy telefon, proszę bardzo, słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Szczęść Boże.
Jestem z Kraśnika.
Witamy, panie Wiesławie, proszę bardzo.
Moim zdaniem chciałbym tak powiedzieć, przede wszystkim chrzest, spowiedź, komunia, Następnie po prostu sprawy chodzenia na mszę świętą, przynajmniej w niedzielę i święta, to nie łaska jest, po prostu zrobienia Panu Jezusowi, ale Pan Jezus łaskę robi, że przychodzi nam przez komunię świętą. Następnie druga sprawa, to jeżeli ktoś gdzieś po prostu w towarzystwie, czy jak źle mówi po prostu na temat kościoła, czy księży, czy w ogóle po prostu inne podobne rzeczy, zwrócenie uwagi jemu, czy to jest dobre, chciałbym odpowiedzieć, usłyszeć odpowiedź, bo ja uważam, że bardzo dobre po prostu, bo tak wydaje mi się, że to jest grzech zaniedbania, albo jeżeli coś słyszę od kogoś niedobrego, a nie zwrócę mu uwagi na to, po prostu oczywiście w grzeczny sposób, z informacją temu człowiekowi, żeby zrozumiał, że źle postępuje, czy źle mówi. No i ostatnia ta sprawa, co w Warszawie, no to straszne rzeczy, to taki atak po prostu na chrześcijan, chrześcijanie się modlą, a tu po prostu z wyzwiskami na nich i po prostu z wulgaryzmem i jeszcze krzyczeć, że to chrześcijanie po prostu to robią, a jak oni to samo robili. No i wiele innych rzeczy, gdy chciałbym po prostu przeciągać.
Dziękujemy Panie Wiesławie za te impresje, refleksje, pozdrawiamy.
Tak, ja może zwrócę uwagę na doniosłość niedzielnej Eucharystii. Rzeczywiście ona jest kolejnym takim właśnie działaniem, darem raczej ze strony samego Chrystusa, który otwiera przed nami swoją osobę, właśnie swoje życie uwielbionego Chrystusa. W Ewangelii dzisiejszej jest o tym mowa, jeżeli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony, wejdzie i wyjdzie i znajdzie paszę. Mamy tutaj takie typowe dla sposobu mówienia starotestamentowego określenia wejść i wyjść. Oznacza ono po prostu życie we wspólnocie, zwłaszcza wejść i wyjść z kimś. To całe postępowanie, całe życie we wspólnocie z daną osobą, która się prowadzi po prostu, być jej towarzyszem na co dzień, w każdym działaniu. A więc tutaj ten dar Eucharystii Niedzielnej jako, można by powiedzieć, taki szczytowy moment, poprzez który, czy dar raczej, poprzez który Chrystus, brama, otwiera się dla nas, a my możemy wnikać w misterium Jego osoby, jednoczyć się z Nim. Mówimy o komunii świętej. Komunia to właśnie zjednoczenie, to wspólnota, najgłębsza osobowa wspólnota. Natomiast co do drugiej części wypowiedzi, to odsyłam do początku drugiego czytania. Jeżeli dobrze czynicie, a przetrzymacie cierpienia, to się Bogu podoba. Bądźmy dobrej myśli, bądźmy spokojni, jeżeli tylko właśnie nasze intencje są szlachetne, związane z dobrymi czynami, na pewno otrzymujemy też wtedy łaskę przetrzymania różnego rodzaju cierpień i to wszystko jest zgodne z wolą Boga. To się Bogu podoba. Znoszenie prześladowań dla wiary, dlatego że jest się chrześcijaninem. O tym jest mowa dzisiaj właśnie w drugim czytaniu.
Mamy telefon. Proszę bardzo, słuchamy Radio Maria. Proszę bardzo. Jest pan na antenie już. Prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
No, wierzysz od Sokoła Małopolskiego pod Karpackie.
Kłaniamy się.
Ja mam takie przemyślenia. Jawi się obraz Chrystusa jako dobrego pasterza, ale to nie tylko stróża czy poganiacza owiec, ale jakiegoś przyjaciela, powiedzmy sobie brata, który kocha swoje owce, który dba nie tylko o ich potrzeby biologiczno-witalne, ale przede wszystkim o potrzeby duchowe. Czyli zaspokaja ich wszystkie potrzeby, stając się dla nich bramą. I to jest nasz najlepszy przyjaciel, to jest drogowskaz naszego życia i poprzez niego, wierząc w niego, wypełniając Jego Słowo, przyjmując sakramenty święte, możemy przejść przez śmierć, która nie okaże się śmiercią, czyli przejściem do drugiego wspaniałego życia, do niebiańskiego Jeruzalem. To tylko tyle. Dziękuję bardzo. Bóg zapłać za audycję. Szczęść Boże.
Dziękujemy bardzo.
Boże, dziękuję. Nawiążę tylko do pierwszej części wypowiedzi. Rzeczywiście dobry pasterz to nie jest poganiacz właśnie, który groźbami czy karami, czy złymi psami, które mu towarzyszą, pogania owce, bo to jest raczej obraz pastucha. Natomiast obraz pasterza, biblijny obraz pasterza, do którego tutaj Pan Jezus nawiązuje, to jest obraz tego, który prowadzi, który wyprowadza owce, które były rozproszone, błądziły, ale staje na czele i prowadzi je. Prowadzi dokąd? Prowadzi do miejsc, gdzie jest woda, gdzie jest napój, po prostu woda, i gdzie jest pasza. To jest rola pasterza w sensie takim alegorycznym. Przy czym dzisiaj w tej Ewangelii, jak powiedziałem, akcent pada jeszcze na inną funkcję pasterza. Pasterz, który jest nauczycielem. Cały akcent pada praktycznie, czy ogromna część nauczania w tej Ewangelii, Pan Jezus zwraca uwagę na słowa, na głos pasterza, owce, które wsłuchują się w ten głos i idą za nim. Czyli pasterz ukazany jest jako nauczyciel, ten, który objawia najgłębszy sens ludzkiego życia, objawia ludziom powołanie, pokazuje właśnie cel tej wędrówki przez ziemię. To jest właśnie dobry pasterz, o którym mówi dzisiejsza Ewangelia. Ale pamiętajmy, bo chcę to bardzo mocno podkreślić, żebyśmy rozróżniali te dwie czynności. Chrystus, który jest pasterzem, a więc tym przewodnikiem właśnie, i Chrystus, który jest bramą, czyli celem, metą. Brama jako świątynia, brama jako świątynia, jako miejsce, jako przestrzeń osobowa, w której człowiek może zjednoczyć się z Bogiem. Nie ma innego miejsca właśnie, tylko Chrystus zmartwychwstały jako brama, jako nowa świątynia. W Nim i tylko w Nim człowiek, który jest istotą ziemską, przemijającą, może zjednoczyć się z Bogiem, który jest istotą wieczną, doskonałą. Tylko właśnie w Chrystusie, który jest bramą, świątynią, może dojść do takiego właśnie zbawczego spotkania człowieka z Bogiem.
Audycja Szukając Słowa Bożego. Odbieramy telefon. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maria.
Króluj nam Chryste.
Zawsze i wszędzie.
Witam serdecznie ojca, księdza doktora, i witam ojca Milena, Zachód Polski. Myślę tak o tych czytaniach. Ja w swoim życiu spotkałam się z tak zwanymi najemnikami, czyli osobami, czy też pseudochrystusami, tak jak tutaj ojciec doktor powiedział, bo wdałam się w sektę. Czas, w którym się spotkałam z Panem Jezusem, czyli z bramą, która prowadzi do zbawienia, czyli z Eucharystią, ze spowiedzią po wielu latach, był 2 lata temu na rekolekcjach dla osób niepełnosprawnych. Pan Jezus na mojej drodze też postawił pewnego właśnie swojego sługę dobrego pasterza, moją koleżankę, która pomogła mi znaleźć tą bramę przy łasce Ducha Świętego. Oczywiście w drugim czytaniu, o którym mówi Piotr, o tym prześladowaniu, oczywiście w swoim życiu spotkałam się, bo gdy odchodziłam, to czy nawet od sekty, to nawet rodzice, rodzina, mówili o tym, że ty jesteś skrajna, ty sama nie wiesz, czego chcesz. I też człowiek znosi prześladowania. Miałam i trudności, i natury psychicznej, które Pan Jezus, czyli nasza brama do życia, pomogła mi znieść. I chodzą mi teraz po głowie tylko słowa pewnej piosenki, fragmentu Pisma Świętego. Ci, co zaufali Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły i biegną bez wytchnienia. Także teraz po spotkaniu z bramą udało mi się wejść we wspólnotę, czyli czas chrześcijana, działać też w ewangelizacji, za co naszej wspaniałej bramie, największemu przyjacielowi, którego miłość jest bez granic, mogę czynić. Także pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Dziękuję Paulinie, która też
dziękujemy słuchaj. Pani Mileno, bo musimy powoli już podsumowywać nasze spotkanie.
Jesteśmy bardzo wdzięczni za to świadectwo, bo ono po prostu jest doskonałą aktualizacją Słowa Bożego, którego wysłuchaliśmy. Właśnie to, co pani tutaj powiedziała, mówiąc o sobie, o tym zagrożeniu ze strony sekty. Rzeczywiście Pan Jezus, mówiąc o złodziejach, rozbójnikach, ma na myśli tych, którzy bądź to jako judaizujący chcieli pierwszych chrześcijan z powrotem zamknąć w obrębie judaizmu, obrzezania wszystkich praktyk starotestamentowych, jak też tych, którzy już w kościołach apostolskich pierwszego wieku głosili różnego rodzaju herezje, zwani w pierwszym liście świętego Jana antychrystami. Właśnie dziękujemy bardzo za przywołanie tych doświadczeń, bo one pokazują, jak bardzo aktualne jest Słowo Boże, którego wysłuchaliśmy, jak bardzo trafnie ukazuje doświadczenia nas, żyjących dzisiaj. Może jeszcze tylko zwrócę uwagę na dwa takie działania. Jedno zostało wspomniane właśnie w tym świadectwie, mianowicie sakrament pokuty. On rzeczywiście jest również taką wspaniałą czynnością, którą spełnia przede wszystkim Chrystus miłosierny wobec nas, pozwalając nam na nowo wrócić do siebie, odczuć coraz mocniej całą głębię Jego miłości. I o tym sakramencie też jest mowa dzisiaj w drugim czytaniu. Mianowicie Chrystus, który wziął na siebie nasze grzechy, abyśmy przestali być uczestnikami grzechów, czyli byśmy nie żyli jak synowie marnotrawni, z dala od domu Ojca, ale byśmy żyli dla sprawiedliwości, czyli dla Chrystusa, byśmy żyli w Chrystusie, w Bogu. Krwią Jego ran zostaliście uzdrowieni. To właśnie dokonuje się w sakramencie pokuty. Dziękuję bardzo za przywołanie tej również właśnie drogi, która prowadzi nas do głębszego udziału w życiu zmartwychwstałego Chrystusa, do naszej pełnej komunii z Chrystusem, nową świątynią. I jeszcze jedna myśl, która związana jest po prostu z psalmem. Dzisiejszy 23 psalm, czytany właśnie w tym, którym będziemy się modlić w najbliższą niedzielę. W ostatniej strofie czytamy tam takie słowa: dobroć i łaska pójdą w ślad za mną przez wszystkie dni mego życia i zamieszkam w domu Pana po najdłuższe czasy. To te dwa dary Boże, dobroć i miłość, łaska w znaczeniu miłości, po prostu szczodrej miłości, dobroć w znaczeniu takiej Bożej wierności, to są te właśnie Boże dary, jakby wysłannicy, ministrowie Boży, którzy towarzyszą chrześcijaninowi, prowadzą go, aby rzeczywiście znalazł się w tej nowej świątyni, którą jest Chrystus, w tym domu Pana, by w tymże właśnie domu Pana zakosztował szczęście i wesele, o którym mówią wcześniejsze strofy tego psalmu. Tak więc, szanowni Państwo, poprzez tę naszą medytację odkryliśmy niezwykle wiele czynności, działań, które z daru Bożego możemy podejmować, aby rzeczywiście jako ludzie, jako chrześcijanie coraz głębiej wchodzić w tę wielką przestrzeń duchową, jaką jest zmartwychwstały Chrystus, brama, brama nieba, miejsce naszego zbawienia. Są to przede wszystkim sakrament chrztu na odpuszczenie grzechów, jest to dar Ducha Świętego, który rozjaśnia nasz umysł, pozwala nam myśleć według mądrości Bożej. Jest to przyjęcie nauki Ewangelii o ukrzyżowanym Jezusie Panu i Mesjaszu. Jest to kroczenie śladami Chrystusa, zwłaszcza pośród prześladowań i przeciwności, oddawanie się Bożej sprawiedliwości. Jest to wreszcie wsłuchiwanie się w głos, czyli podejmowanie tego osobistego dialogu z Chrystusem, który każdego dnia ma nam coś osobistego do powiedzenia. I wreszcie jest to kroczenie w towarzystwie tych dwóch wielkich Bożych darów, dobroci i szczodrej miłości, które towarzyszą człowiekowi i prowadzą go do domu Pana. Dziękujmy w tę niedzielę za te wspaniałe Boże dary, bo jak widzimy, wszystko to jest ostatecznie Bożym darem, które otrzymujemy, abyśmy mogli przez tę ziemię kroczyć, mając przed oczami ten wspaniały cel, jakim jest świątynia, brama owiec, brama nieba, zmartwychwstały Chrystus. Mam w ręku książkę Katedra i Sześcian George'a Weigela. Ten amerykański myśliciel czyni aluzję, po prostu opowiada o zabiegach francuskiego prezydenta François Mitterranda, który w latach 80-tych, 90-tych postanowił, by wybudowano w Paryżu wielki łuk braterstwa. Wielki sześcian wysokości 40 pięter, szerokości 116 metrów, ze szkła, z marmurów. Sześcian po prostu oślepiający, ale pusty, jak mówi Weigel. I pyta dalej. W reklamie, którą można znaleźć w Paryżu, wielki łuk nazwano łukiem braterstwa. Ten sam przewodnik głosi, że cała katedra Notre Dame z wieżami i iglicami zmieściłaby się bez trudu wewnątrz tego wielkiego łuku, tego sześcianu po prostu. Ale dalej amerykański myśliciel zastanawia się, co lepiej służy współczesnemu człowiekowi. Czy ten pusty sześcian, czy ta właśnie katedra Notre Dame, będąca uobecnieniem Chrystusa Zmartwychwstałego po prostu, który jest świątynią, jest bramą, bramą nieba, bramą, w której człowiek otrzymuje życie wieczne, otrzymuje pełnię zbawienia i pełnię szczęścia. Tą impresją związaną właśnie z bardzo interesującą książką Katedra i Sześcian żegnam się z Państwem, dziękując za dzisiejsze wypowiedzi. Chciałem też, korzystając z okazji, bardzo serdecznie z całego serca podziękować wszystkim duszpasterzom, katechetom, którzy dołożyli starań, aby przeżywany tydzień biblijny zaznaczył się jakoś w życiu ich parafii, w życiu katechizowanych dzieci i młodzieży, w życiu naszych rodzin. Sądzę, że Chrystus, dobry pasterz, wynagrodzi każdemu z nas według trudów, które podejmujemy, aby Jego głos mógł docierać od najmniejszych aż do najstarszych, by w każdym budził pragnienie szczęścia i życia z Chrystusem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Dziękujemy bardzo księdzu profesorowi Henrykowi Witczykowi za trud przybycia do Torunia, za trud prowadzenia audycji. Powiem jeszcze, że ksiądz profesor zaraz idzie, że tak powiem, przygotowywać następną audycję telewizyjną i w nocy wraca do Lublina czy do Kielc, żeby mieć jutro spotkanie. Popatrzmy, ile energii, ale ile sił dla właśnie dzieła, żeby Słowo Boże było obecne jak najwięcej w naszym życiu.
Ale to już ojciec powiedział poza programem i na własną odpowiedzialność.
Ale na żywo i słyszymy to wszyscy.